A w studiu gość, proszę Państwa, pan Michał Potocki, dziennikarz Gazety Prawnej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan specjalizuje się w zagadnieniach wschodnich razem ze Zbigniewem Parafianowiczem. Jest pan autorem dwóch bardzo ciekawych książek. Przede mną jedna z nich, Kryształowy fortepian zdrady i zwycięstwa Petra Poroszenki. Jest to nie tylko biografia obecnego prezydenta Ukrainy, ale właściwie książka o całej tej historii ostatnich lat Ukrainy, zarówno o historycznych korzeniach tego, co się dzisiaj na Ukrainie dzieje, o tym, jak powstało zjawisko, które obrazowo się nazywa oligarchią ukraińską, jak też i o tej najnowszej historii Ukrainy, już tej Ukrainy po Majdanie. Panowie też są autorami drugiej książki Wilki żyją poza prawem, jak Janukowicz przegrał Ukrainę. Ale zanim o książkach, to o tym, co się dzieje teraz, bo pan dopiero co niedawno był w jednym z takich najbardziej zapalnych punktów na dzisiejszej mapie Europy.
Które się nazywa Krym. Zgadza się, wróciliśmy ze Zbyszkiem Parafianowiczem, 2-3 tygodnie temu z Krymu. Chcieliśmy się zorientować, jak to wygląda na miejscu, tym bardziej przede wszystkim z tego względu, że takie dwa dyskursy, które funkcjonują, tam bardzo rzadko trafiają dziennikarze spoza Rosji, z Zachodu, w związku z czym są dwa dyskursy wzajemnie sprzeczne ze sobą, ten ukraiński, ten rosyjski. Czarny i biały. Chcieliśmy się zorientować, ile jest szarości w tym, co się dzieje na Krymie. I rzeczywiście ta wyprawa była dosyć ciekawa. Ta władza rosyjska na Krymie, ona się opiera w tym momencie na trzech podstawowych filarach, którymi Rosja próbuje ten Krym zintegrować ze sobą tak na trwałe, żeby już nie było mowy, żeby uniemożliwić realizację w przyszłości bliższej lub dalszej scenariusza, w którym Krym wraca do prawowitego właściciela, czyli do Ukrainy. Te trzy filary, o których mówię, to są pieniądze, które na Krymie widać, rosyjskie, federalne środki na budowę dróg, na budowę oczywiście mostu, który jest takim symbolem tych rosyjskich inwestycji, mostu, który miałby połączyć Krym z krajem krasnodarskim. Po drugie, to jest propaganda, która jest dużo silniejsza i dużo bardziej widoczna niż w Rosji właściwej. I po trzecie, kontrola służb, która również jest chyba porównywalna tylko, aktywność służb jest porównywalna chyba tylko z aktywnością służb na północnym rosyjskim Kaukazie. Na pewno nie jest porównywalna z regionami Rosji, takimi jak Moskwa, czy powiedzmy ta europejska część Rosji.
A w czym się przejawia ta aktywność służb?
No ta aktywność służb przejawia się przede wszystkim w demonstracyjnym kontrolowaniu wszelkich przejawów myśli, która sprawia wrażenie nieprorosyjskiej. To znaczy wszyscy ludzie, którzy dali po sobie wcześniej poznać poglądy proukraińskie, również w czasach Ukrainy, którzy byli aktywnymi działaczami różnego typu organizacji pozarządowych, partii politycznych, byli dziennikarzami, byli obrońcami praw człowieka, mają do wyboru albo Krym opuścić i wiele osób właśnie to uczyniło i mam na myśli tych proukraińskich, albo jeżeli zostają na Krymie, to większość z nich stara się zwracać na siebie jak najmniejszą uwagę służb, nie wypowiadać się publicznie, a i tak zasadniczo są na celowniku i daje im się to odczuć, że są na celowniku. Umawianie się na przykład, już taka trochę dziennikarska kuchnia, ale umawianie się z tego typu ludźmi na rozmowę, nie umawiamy się z tymi ludźmi dzwoniąc do nich przez telefon albo wysyłając im SMS-a. Można się z nimi komunikować i oni pozwalają na komunikowanie się ze sobą tylko poprzez bezpieczne komunikatory internetowe, czy takie, które mają opinię nieprzenikalnych dla rosyjskich służb specjalnych. I to nie jest objawa paranoi, dlatego że były przypadki, opowiadano nam o takich przypadkach, kiedy umówienie się na spotkanie przez telefon z dziennikarzem skutkowało tym, że poza rozmówcą i dziennikarzem, gdzieś tam stolik obok pojawiało się trzech smutnych panów, którzy się tej rozmowie uważnie przysłuchiwali. Kontrola służb jest bardzo demonstracyjna. Teraz zresztą to, co nas mocno zainteresowało, władze na Krymie przeprowadzają akcję dobrowolnego pobierania odcisków palców od wszystkich obywateli. To jest reklamowane w ten sposób, że jeżeli zdacie odciski palców, będzie was łatwiej zidentyfikować w razie zaginięcia, w razie wypadku samochodowego, odpukać. Natomiast oczywiście cel jest trochę inny. Cel jest taki, żeby wiedzieć o obywatelach mieszkających na Krymie jak najwięcej. I żeby oni o tym wiedzieli.
I zdają te odciski?
No, takich statystyk pewnych to nie ma i trudno to ocenić tak naprawdę. Trudno, dlatego że ta akcja po pierwsze dopiero się na Krymie zaczyna, w związku z czym nawet oficjalnych statystyk jeszcze nie ma, a też z drugiej strony trudno ocenić, na ile te oficjalne statystyki, gdyby były, na ile one by były wiarygodne. Natomiast no, ja nie wykluczam i ja myślę, że to byłby kolejny krok takiego wariantu białoruskiego. Białorusini przeprowadzili taką akcję pobierania odcisków palców od wszystkich obywateli płci męskiej w określonym wieku przed niespełna dekadą. Ja myślę, że Krym czeka dokładnie to samo. Znaczy, że po dobrowolnej akcji będzie akcja. Ta dobrowolność będzie stopniowo ograniczana, o tak bym to ujął.
Czy widać jakiekolwiek przejawy jakiegoś oporu, jakiegoś niezadowolenia społecznego z tej sytuacji, która jest teraz?
Raczej nie widać, dlatego że to niezadowolenie jest z miejsca ucinane przez organy prawnoporządkowe. Trwają, to zwłaszcza na celowniku są Tatarzy Krymscy, jako taka grupa najbardziej widoczna i najbardziej świadomie proukraińska, czy też przeciwna przyłączeniu, przeciwna aneksji Krymu przez Rosję. Tatarzy krymscy są trzymani w takiej świadomości, że na każdego może trafić. Znaczy regularnie, raz na miesiąc, dwa, jest zatrzymywana jakaś grupa kilkunastu osób, Tatarów krymskich, którzy są oskarżani o ekstremizm, o przynależność do organizacji Hizbut Tahrir. To jest islamska partia, która w czasach Ukrainy działała legalnie, natomiast w Rosji była zabroniona. W związku z czym, no nie tylko członkowie, ale wystarczy mieć w domu jakieś broszury jeszcze z czasów ukraińskich, z logo Hizbut Tahrir, żeby zostać oskarżonym o ekstremizm. Takie procesy trwają, takie grupy są non-stop, rzekome grupy są rozbijane przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Zresztą nieprzypadkowo na Krym w charakterze szefa lokalnej Federalnej Służby Bezpieczeństwa został sprowadzony człowiek, który do tej pory kierował FSB w Baszkortostanie, czyli republice, gdzie połowa ludności jest wyznania to muzułmanie. I on się tam wyspecjalizował właśnie w chwytaniu prawdziwych bądź rzekomych ekstremistów. Na Krymie to są częściej jednak rzekomi ekstremiści, dlatego że tam nigdy nie było jakiegoś problemu z terroryzmem islamskim. Nawet partia Hizbut Tahrir, działająca legalnie, ona działała w takich, korzystając z normalnych metod prowadzenia działalności politycznej.
Tak, no wśród Tatarów krymskich rzeczywiście to nie było, jak dotąd nie było takich nastrojów do tworzenia fundamentalizmu, ale chciałem się zapytać, bo Rosji już się udało w paru miejscach swojej mapy imperialnej stworzyć ten radykalizm islamski właśnie przez taką politykę prześladowań. Czy istnieją warunki, że na Krymie też coś takiego się pojawi?
No pewnie w jakiejś tam perspektywie tak, bo to jest naturalne zjawisko obserwowane nie tylko w Rosji, ale też w krajach Azji Centralnej, w Tadżykistanie ostatnio na przykład, kiedy ostatnio w Tadżykistanie doszło do dużego wzrostu represyjności systemu właśnie wobec partii opozycyjnych, wśród nich partii umiarkowanie islamskich. Taka partia, najsilniejsza partia opozycyjna, umiarkowanie islamska, została delegalizowana. No i natychmiast zaobserwowano wzrost, część ludzi uznała, że część sympatyków tej partii, że skoro działalność polityczna nie przynosi rezultatu, no to takim wyjściem jest radykalizacja i pójście w podziemie. Na Krymie tego póki co nie widać. Natomiast no jeżeli te represje będą dotykać szerokich słojów krymsko-tatarskiej części ludności, no to nie należy wykluczyć, że Rosjanie sobie sami wyhodują taki radykalizm. Przy czym podkreślam, to jest raczej potencjalne. Tego na razie nie widać. Natomiast faktycznie organizacja, nie tylko chodzi o Hizbut Tahrir, która została zdelegalizowana niejako naturalnie, ponieważ w Rosji była nielegalna, na Ukrainie była legalna, ale też Medżlis. Medżlis było, to jest zgromadzenie takie polityczne Tatarów krymskich, które działało przy Ukrainie jako taka półformalna i uznawana przez władze reprezentacja Tatarów krymskich, z którym prowadziło się rozmowy, negocjacje. Uzgadniało się, koordynowało różnego typu działania. W Rosji ona została zdelegalizowana dopiero w ubiegłym roku, po tym jak Medżlis poparł blokadę handlową Krymu, która została na początku prowadzona przez organizacje pozarządowe, później przejęło ją państwo ukraińskie. Medżlis jest obecnie nielegalny. przewodniczący Meżlisu przebywa na Ukrainie, jest deputowanym, natomiast jego zastępcy mają procesy pod pretekstami no, dosyć dętymi, bym powiedział, i białymi nićmi szytymi. W związku z czym no, w zasadzie wszyscy Tatarzy, którzy byli aktywni politycznie, są na celowniku służb i albo mieli już proces, albo mają, albo mogą się z tym liczyć, że ten proces będą mieli.
Rosja, przełączając Krym, wracając na Krym, przynosiła ze sobą obietnicę, że wrócą dawne dobre czasy. Mniejsza o to, czy te czasy były naprawdę dobre, ale no była to jakaś taka obietnica takiego względnego dobrobytu socjalnego. Czy ta, jaka jest sytuacja ekonomiczna w tej chwili?
No, wszystkie dyktatury, wszystkie państwa autokratyczne promują się i swoją politykę hasłami stabilności. Hasło za stabilność było hasłem Wiktora Janukowycza, jest hasłem Łukaszenki, jest również hasłem Rosji. Takie przywrócenie tej stabilności z czasów sowieckich to była taka reklama, z którą Rosja szła na Krym. I rzeczywiście Rosjanie starają się te pieniądze pokazywać. Są programy federalne specjalne, które służą inwestowaniu w krymską infrastrukturę, która, to trzeba przyznać, przy Ukrainie była, no, leżała odłogiem, tam się niewiele remontowało, jeśli chodzi o drogi, o lotniska, o centra miast. Po przyłączeniu Krymu przez Rosję te inwestycje przyspieszyły. Natomiast każdej takiej inwestycji zawsze towarzyszy propaganda taka nasycona. Jest odnowiona cerkiew w centrum Symferopola. Ta cerkiew jest remontowana w tym momencie ze środków federalnych. Przy każdym wejściu są cztery strony oczywiście świata, cztery ogrodzenia. Ogrodzenie ma cztery strony. Na każdej stronie wisi ogromny billboard z wizerunkiem Władimira Putina i hasłem, że właśnie dzięki prezydentowi macie, mieszkańcy Krymu, możliwość oglądania swojej zabytkowej cerkwi odremontowanej. Te pieniądze są bardzo widoczne, no i te pieniądze też służą temu, żeby Krymczanie uznali, że oho, przy Ukrainie nic się nie robiło, przyszli Rosjanie, wszystko się zmieniło. Oczywiście rzeczywistość nie jest taka prosta, bo to nie jest tak, że te pieniądze wszystkie idą na inwestycje. Jest duża część rozkradana, to też przyznają przedstawiciele miejscowych władz, czy ludzie myślący prorosyjsko. Natomiast no, prikaz jest jednoznaczny. Obecność rosyjska ma być widoczna, ma być kojarzona z poprawą sytuacji. Często też ludzie, zwłaszcza pracujący w sferze budżetowej oraz emeryci, opowiadają o tym, że no okej, ceny bardzo wyraźnie wzrosły ze względu na raz blokadę handlową, dwa, dostosowanie cen trochę do warunków rosyjskich, a no ale z drugiej strony podskoczyły pensje sfery budżetowej, zwaloryzowano emerytury do poziomu rosyjskiego, w związku z czym Rosja tam ma być widoczna i taki prikaz jest wyraźnie realizowany, jest centralny, jest realizowany przez urzędy państwowe, no i to jest ten trzeci filar, na którym się opiera rosyjska władza na Krymie.
W studiu Michał Potocki, biografia Petro Poroszenki, kryształowy fortepian. Może najpierw skąd ten tytuł, to jest ten kryształowy fortepian?
To jest gadżet, który ma prezydent Petro Poroszenko u siebie w rezydencji w Kozynie pod Kijowem. Kryształowy fortepian, o którym nam mówili nasi rozmówcy. Tuż po premierze książki prezydent ujawnił swoją deklarację majątkową, która ostatecznie potwierdziła, że nasze informacje są prawdziwe. Oczywiście nie było tam napisane, że fortepian jest kryształowy, ale była napisana marka tego fortepianu, dzięki czemu można było sprawdzić, że taki fortepian można sobie sprawić za promocyjną cenę wyrażoną w 6 cyfrach w euro. Zdaje się, że około do 200 tysięcy euro kosztuje taki gadżet.
Ale na nim się gra?
Na nim się oczywiście, to jest w pełni funkcjonalny fortepian. Grają na nim dzieci Petra Poroszenki, które uczą się gry na fortepianie w szkołach, do których chodzą. No i kiedy Andrzej Duda był w gościach w rezydencji Petra Poroszenki, co było bardzo dużym wyróżnieniem, bo prezydent Poroszenko bardzo rzadko zaprasza tam swoich gości z zagranicy, to dzieci Petra Poroszenki przygrywały jeden, dwa utwory właśnie na tym kryształowym fortepianie.
Ale możemy uznać, że to jest pewien postęp, dlatego że książka zaczyna się tutaj od takiej wzmianki o innym kosztownym gadżecie, który miał u siebie z kolei Wiktor Janukowicz, i to był chleb ze złota.
Który służył jako przycisk do papieru.
No właśnie, rzeczywiście... no z chlebem ze złota już do końca nie wiadomo, co zrobić, ewentualnie jako przycisk, natomiast fortepian, jeżeli można na nim grać, to kryształowy czy nie kryształowy, do czegoś służy.
No więc uznaliśmy ten kryształowy fortepian jako symbol takiej łączności pomiędzy takim klasycznym światem ukraińskiej oligarchii, a dosyć prozachodnimi poglądami i działaniami prezydenta Poroszenki. No z jednej strony jest to fortepian z kryształu, czyli taki no ociekający luksusem gadżet, którego telefonu, którego raczej nikt z nas nie wstawiłby sobie do domu, nawet gdyby go było na to stać. A z drugiej strony, no, na tym fortepianie gra się utwory zachodniej klasyki. Dzieci uczą się właśnie Mozarta, Schuberta i Chopina. Uznaliśmy, że to jest dobry symbol władzy również prezydenta Petra Poroszenki, stąd wyróżnienie, jakie spotkało ten gadżet, że trafił na tytuł książki, do tytułu książki.
Jednym z najciekawszych momentów w panu książce jest odtworzenie tej biografii prezydenta, może nie tyle odtworzenie, co przedstawienie jej polskiemu czytelnikowi i pokazanie jego korzeni, i one są dosyć ciekawe. Mołdawia, Naddniestrze, Budziak. Może powiedzmy o tym Budziaku, bo to bardzo ciekawy historyczny region, mający też jakieś tam związki z Polską czasów jagiellońskich.
Budziak jest jednym z najciekawszych regionów na Ukrainie ze względu na swoją multietniczność. Tam poza miastami są wioski monoetniczne, ale każda kolejna wioska należy do, czy jest zamieszkana przez inną grupę narodowościową. To jest zjawisko rzadkie również na Ukrainie. Tam jest bardzo mało takich mieszanych wiosek. Są wioski bułgarskie, rosyjskie, mołdawskie, gagauskie, jest jedna albańska. Ukraińskie są tylko trzy. Z jednej z tych ukraińskich wiosek pochodzi właśnie rodzina Petra Poroszenki, co nawet na Ukrainie nie jest uświadamiane, dlatego że Petro Poroszenko kojarzy się raczej z Winnicą. Tam jego korzenie, jego biznesu, ale tej ukraińskiej części biznesu sięgają. Natomiast on się urodził jeszcze właśnie w Budziaku. Później, kiedy miał 8 lat, jego rodzina z różnych, ze względu na różne biznesowo-kryminalne perypetie musiała wyemigrować, czy wyemigrowała do Mołdawii. Petro Poroszenko kończył tam szkołę i mieszkał aż do rozpoczęcia studiów, dzięki czemu płynnie posługuje się między innymi językiem rumuńskim, co udowadnia podczas zarówno wizyt w Mołdawii, w Rumunii, jak i w ukraińskich Czerniowcach na przykład, gdzie też żyje mniejszość rumuńska. Tam zaczynało się, czy stamtąd właśnie Mołdawii sięgają interesy biznesowe rodziny Poroszenków, ojca Petra Poroszenki, który był na początku mózgiem klanu biznesowego Petra Poroszenki. Ojciec do tej pory jest aktywny w biznesie, doradza swojemu synowi, no jest również aktywnym politykiem bloku Petra Poroszenki.
Czy ta władza obecnego prezydenta Ukrainy, no abstrahując od pewnego takiego bardziej jednak europejskiego sznytu, no już tu mówiliśmy o tym, że fortepian jednak jeszcze do czegoś służy bardziej niż złoty bochenek chleba, czy ona się tak naprawdę czymś różni od tej władzy, od struktury władzy, od sposobu sprawowania rządów sprzed Majdanu?
Ona się różni w sposób zdecydowany przede wszystkim tym, że, znaczy tym, tą nową jakością, którą wniósł do polityki Wiktor Janukowycz, było scentralizowanie systemu korupcyjnego. To znaczy system oligarchiczny, który powstał w czasie Kuczmy, w którym te schematy ściągania pieniędzy z gospodarki państwowej, z przedsiębiorstw państwowych były jednak mocno zdecentralizowane. Każdy starał się na własną rękę jakoś rozkradać państwo według własnych możliwości we własnym urzędzie państwowym. Za czasów Janukowycza to się scentralizowało i wszystkie strumienie finansowe, jak to się mówi na Ukrainie, miały płynąć właśnie w stronę tak zwanej rodziny, czyli grupy budowanej wokół syna prezydenta Janukowycza. Za czasów Poroszenki ten system korumpowania, on się z powrotem zdecentralizował. Także dlatego, że Poroszenko nie miał zamiaru budować wokół siebie takiej grupy oligarchicznej, którą budował Janukowycz. On oczywiście ludzie z nim związani się umocnili gospodarczo, ale jest to raczej powrót do takiego systemu z czasów Leonida Kuczmy niż nawiązanie do Janukowycza. Przy czym z drugiej strony różnego typu działania, które podejmuje prezydent Poroszenko oraz dwa rządy pomajdanowe, częściowo pod presją Unii Europejskiej, częściowo pod presją środowiska organizacji pozarządowych, one prowadzą do takiej punktowej deregulacji różnego typu gałęzi funkcjonowania państwa, która siłą rzeczy sprawia, że oligarchowie tradycyjni częściowo zaczęli tracić wpływy punktowo. I nie globalnie, ale częściowo zaczęli tracić wpływ w gospodarce, tracić swoje majątki. No to jest jakieś tam światełko w tunelu, które sprawia, że można mieć nadzieję na to, że Ukraina będzie się powoli stawać państwem mniej skorumpowanym. Natomiast jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, żeby ogłaszać ostateczny sukces w walce z korupcją, bo tak nie jest.
Z polskiego punktu widzenia bardzo ważnym elementem komplikującym nam stosunki z Ukrainą są kwestie historyczne. nie wejdziecie do Europy z banderą pod pachą, tak miał podobno powiedzieć Jarosław Kaczyński prezydentowi Ukrainy. Czy to jest tak, że dla tej grupy polityków, jak reprezentuje Petro Poroszenko, te kwestie historyczne są też tak ważne, czy on w ogóle nie rozumie, o co tym Polakom chodzi?
No, Petro Poroszenko, mam wrażenie, że druga odpowiedź jest właściwsza. Petro Poroszenko jest człowiekiem o mentalności typowo biznesowej, to znaczy on raczej woli rozmawiać o pieniądzach, cyfrach i dealach. Natomiast kwestie ideowe czy historyczne są dla niego czarną magią. Mam wrażenie, że Petro Poroszenko nie rozumie wagi kwestii historycznych, zwłaszcza po zmianie władzy w Polsce. Mam wrażenie, że również z takiej aideowości, kompletnej aideowości ludzi władzy obecnie na Ukrainie wynika fakt, że najaktywniejsi są ci, którzy są najgłośniejsi, czyli odwrotnie, najgłośniejsi są ci, którzy siłą rzeczy byli najaktywniejsi w promowaniu własnej wizji historii, czyli przede wszystkim środowisko związane z szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyrem Wiatrowiczem, no, którego poglądy na rolę ukraińskiego podziemia narodowego stoją w jaskrawej sprzeczności z naszymi z kolei oczekiwaniami, z naszą wizją ludobójstwa na Wołyniu.
Michał Potocki, bardzo dziękuję panu za wizytę.